siostry i bracia, czcigodni przedstawiciele władz, panie pośle, pani wójt, panie przewodniczący z radą, ogromnie się cieszę, że pod koniec roku, kiedy już wybiegamy naszymi nadziejami w przyszłość, w święto Najświętszej Zrodzie Jezusa, Maryi i Józefa, możemy zatrzymać się na chwilę refleksji nad znaczeniem rodziny, nad znaczeniem ojczyzny, nad wartościami, które decydują o tym, czym staje się w naszym życiu rodzina. Niby wszyscy wiemy, nie ma nikogo, kto z jakiejś postaci rodziny by nie pochodził. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu mogliśmy bez obawy błędu powiedzieć, nie ma nikogo, kto nie pochodziłby z normalnej rodziny. Dzisiaj pod wpływem najrozmaitszych prądów kulturowych ta teza nie jest już taka pewna. Dlatego musimy zacząć od przypomnienia faktu zupełnie podstawowego, który dzisiaj rozświetla tę liturgię, ten wieczór, to święto Jezusa, Maryi i Józefa. Bóg wybrał dla swojego Syna, dla Jezusa, rodzinę jako miejsce Jego przyjścia na świat. Tak cenna jest w oczach Boga człowiecza ludzka rodzina. To niesamowita prawda. Bóg tak ceni rodzinę i wartości, które ta rodzina ma przekazywać, które ma wyposażać człowieka, że także swojego Syna posłał na ziemię właśnie w rodzinie. I była to rodzina najświętsza. Dlaczego? Dlatego, że jej punktem centralnym, jeżeli tak można powiedzieć, kimś w niej najważniejszym był Chrystus. Był mały Jezus, który tam właśnie pod okiem matki, pod okiem swojego opiekuna rósł w mądrości i łasce, w przyjaźni z ludźmi i Bogiem. Dzisiaj księża i wszyscy odmawiający drewiarz zostali poruszeni po raz kolejny, bo to zawsze raz w roku się powtarza, przepięknym tekstem przemówienia Ojca Świętego Pawła VI sprzed kilkudziesięciu już lat, ale to jest tekst, który nigdy się nie zestarzeje. Tekst poświęcony świętej rodzinie, opowiadający o tym święcie, które dzisiaj przeżywamy i które nas zgromadziło w świątyni. Ukazuje krótko trzy elementy, które decydują o udanym, szczęśliwym, mądrym i godnym naśladowaniu w życiu rodzinnym. Wśród tych wartości najpierw wymienia modlitwę. Ja wiem, wielu z nas kojarzy modlitwę ze środkiem typowym dla ludzi słabych, starych, zmęczonych, którzy już nie mają niczego innego, wtedy im mówimy: pomódl się za mnie. Wydaje nam się, że modlitwa to jest taki nieuchwytny, jakoś już w XXI wieku prawie zbędny środek, którym, za pomocą którego kontaktujemy się z Bogiem. Wydaje się nam najczęściej, że przecież ta modlitwa to jest, to są tylko słowa. Kierujemy je do Boga, ale nie mamy żadnej pewności, że akurat wysłucha. Ile razy mówimy: tak gorąco się modliłem, modliłam, a jednak Pan Bóg mnie nie wysłuchał. Miał coś takiego w życiu nawet sam Chrystus. Przypomnijmy sobie Jego ostatnią modlitwę, ostatnią modlitwę Jego życia. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Tak może się wydawać, kiedy modlitwę utożsamiamy ze słowami, które kierujemy do Boga, ze swoistym bombardowaniem Boga słowami. Tymczasem prawdziwa modlitwa to jest dokładnie odwrotnie. To jest wsłuchanie się w słowo, które kieruje do nas Bóg. To jest istota modlitwy. Że ja się nastawiam, otwieram i przyjmuję w siebie słowo, które kieruje do mnie Bóg. Dlatego ona jest tak trudna. Dlatego nigdy się nie powtarza. Bo wszyscy przeżywamy swoje odrębne, indywidualne życie. I każdy w odmiennych warunkach ma okazję, ma możliwość wsłuchać się w słowo, jakie Bóg do niego, do jego serca, do jego umysłu kieruje. A zatem możemy zapytać siebie, czy w rodzinach, które stanowimy, w tych konkretnych rodzinach, czy tam pojawia się duch modlitwy. Możemy zapytać siebie, każdy z osobna, każdy inaczej, chociaż pytanie jest skierowane do wszystkich. Czy ja umiem się modlić? Czy ja mam czas? Czy czuję potrzebę serca, żeby otwierać się na słowo, jakie Bóg do mnie kieruje? Czy nie utożsamiam przypadkiem modlitwy z takim przerzucaniem się słowem? Słowem, które traci z dnia na dzień znaczenie w życiu człowieka. Patrzymy na ludzi, którzy usiłują wzajemnie pokonać się słowami, dotknąć, poniżyć słowem drugiego człowieka. Tracimy zaufanie do słowa i ten brak zaufania do słowa ludzkiego przenosimy na słowo, jakie Bóg kieruje do nas. Dlatego modlitwa wymaga wielkiego wysiłku, wymaga trudu, wymaga refleksji, która naszą życiową sytuację ma szansę zmienić. Bez niej nie poradzimy sobie w naszym ani rodzinnym, ani indywidualnym życiu. To jest problem modlitwy. Ale Ojciec Święty, Paweł VI, mówił także o pracy. Że praca była jedną z tych wartości, które wypełniały życie najświętszej rodziny w Nazarecie. Czy nam kojarzy się praca z czynnością sakralną i świętą? Czy ją jeszcze widzimy w ogóle w pewnej relacji do Pana Boga? Myślę, że coraz częściej i coraz większa grupa ludzi zaczyna zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli będziemy traktowali pracę tak po marksistowsku, jak to było kiedyś, że właśnie praca wyznacza samą tożsamość człowieka, wpadamy, wchodzimy na ścieżkę, która nie ma szczęśliwego końca. Dopiero kiedy rozumiemy naszą pracę jako współpracę z samym Bogiem, możemy przyczynić się dzięki niej do poszerzenia sprawiedliwości społecznej, możemy przyczynić się do naszego szczęścia, możemy zagwarantować większą pomiędzy ludźmi sprawiedliwość. Bez sprawiedliwości życie społeczne nie ma sensu. To, co boli nas najbardziej w życiu społecznym, w życiu politycznym, to jest brak sprawiedliwości. To są wyjątki, które sprawiają, że jakaś część ludzi unika odpowiedzialności przed prawem, że jest przez prawo traktowana inaczej niż inna część obywateli. Jeżeli na czymś nam w życiu społecznym zależy, to właśnie na tym, żeby przeniknięte ono było prawdą i świadomością sprawiedliwości. Jak cudownie papież potrafił wskazać na te dwie wartości zupełnie fundamentalne dla naszego życia, zarówno indywidualnego, jak i tego społecznego. Mówimy to wszystko w dniu, w którym wspominamy początek naszej małej ojczyzny. Odnosimy się do historii. Myślimy o wiekach, które zostały zapisane w kartach dziejów. Naszą wiarą, wiarą naszych przodków, naszych ojców, naszą tradycją, naszą kulturą. Otóż to znowu jest ogromna sprawa, żeby ze swojej małej ojczyzny człowiek był słusznie i rozumnie dumny, żeby znał tę historię, żeby umiał docenić sobie przekaz, który bije w jego stronę z wieków, które minęły. Nie można bowiem kochać wielkiej ojczyzny, jeżeli nie kocha się tej małej. Nie można kochać swojej gminy, jeżeli nie kocha się, nie troszczy się i nie dba o swój dom. Tak samo nie można kochać ojczyzny Polski, jeżeli nie dbamy o małą ojczyznę, której zawdzięczamy nasze myślenie, której zawdzięczamy nasze obyczaje, która jest prawdziwą żywicielką tego wszystkiego, co jest w nas najlepsze. Dlatego tak ważne są te dzisiejsze nasze uroczystości, które kierują zarazem nas w stronę małej i w stronę największej ojczyzny. Mówią nam, że Polacy są podzieleni, że rozpadł się nam naród, że jedni są po tej, inni po tamtej stronie. Musimy nazwać sobie pewne rzeczy po imieniu. Oczywiście, że różnimy się w naszych ocenach politycznych i nie ma w tym niczego niezwykłego ani niczego dziwnego. Popatrzmy na inne kraje, jak to wydarzyło się ostatnio w Stanach Zjednoczonych, jak to jest na przykład we Francji czy w Niemczech, jak wygląda sytuacja na Węgrzech, w wielu innych europejskich krajach, w Austrii, prawie dokładnie połowa ludzi myśli tak, połowa myśli inaczej. I nie to jest niebezpieczne, niedobre, bo w tych sprawach człowiek musi zachowywać wolność. Niebezpieczne i złe jest natomiast to, że jedni usiłują narzucać innym swoje poglądy. To jest myślenie typowo ideologiczne. Ja bym nawet powiedział więcej. To jest myślenie, które odziedziczyliśmy gdzieś tam po minionym systemie, po marksizmie, który tak próbował podporządkować cały naród myśleniu, jakie sam narzucał. Otóż, drodzy moi siostry i bracia, jeżeli patrzymy na taką właśnie próbę zawłaszczenia myśleniem całości przez określoną grupę, wtedy mamy niedobrą sytuację. To jest sytuacja, która może prowadzić do bardzo niebezpiecznych skutków, do bardzo niedobrych owoców. Dlatego my przynajmniej próbujmy bronić swoich serc i swoich umysłów przed takim narzucaniem myślenia drugiemu człowiekowi. To też się wiąże ściśle z rodziną. Opowiadają mi wierni, że myślenie ideologizujące potrafi podzielić nawet nasze rodziny. Że także w ramach rodzin ludzie nie umieją się porozumieć i znaleźć wspólnej płaszczyzny. Co jest tą wspólną płaszczyzną, która musi Polaków jednoczyć? Praca dla dobra wielkiej ojczyzny, czyli dla dobra naszego kraju, dla dobra Polski. Jeżeli to będzie praca, której celem jest dobro określonej grupy ludzi, jest źle. Tylko troska o wspólne dobro może poprowadzić nasz naród w stronę właściwych rozwiązań. Jeżeli jakaś grupa za pomocą rozmaitych błazenat, zniewag, obelg odnosi się do innej grupy ludzi, jeżeli nie chce się uznawać wyników tych decyzji, które ludzie podjęli, jest niedobrze. Dlatego właśnie chcemy otoczyć naszą ojczyznę modlitwą. Dlatego potrzebne jest przypominanie sobie, że celem każdej polityki jest dobro wspólne, szeroko rozumiane dobro dla wielu ludzi, nie tylko dla tych, którzy podzielają moje poglądy. Troska o małą ojczyznę jest równocześnie troską o wielką ojczyznę. Dlatego nie możemy odrywać tych dwóch ważnych, uzupełniających siebie elementów z naszego myślenia. Wreszcie, siostry i bracia, dzisiaj, w dniu, w którym wspominamy Najświętszą Rodzinę Jezusa, Marii i Józefa, Kościół daje nam przykład i wskazówkę dotyczącą tego, kiedy ta praca dla ojczyzny, wielkiej czy małej, dla tej wspólnoty narodowej czy dla wspólnoty rodzinnej, kiedy ona może się udać? Otóż tylko wtedy, kiedy jej fundamentem, jej podstawą będzie sam Chrystus. Nieraz już wracałem myślą do czczonego w diecezji bardzo, a kiedyś przecież stanowiącego jej część sanktuarium w Kaliszu, świętego Józefa, gdzie Chrystus trzyma za ręce swoją matkę i swojego opiekuna. Uważam, że nie ma tutaj przypadku. To jest właśnie wskazanie, kiedy rodzina może stać się świętą, kiedy ona ma szczęśliwą przyszłość, kiedy rozwija się tak, jak powinna. Wtedy, kiedy tym, który łączy ludzi, ojca, matkę, rodziców, pozostałych członków rodziny, kiedy łączy ich Chrystus, troska o Jezusa, o pełnienie Jego nauki. Czy przypominacie sobie jedno z haseł Wielkiej Nowenny, które zaproponował Polakom wielki ksiądz kardynał prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński? Rodzina Bogiem silna. Myślę, że myśmy tego hasła nigdy nie zrealizowali. Nie wprowadziliśmy go w życie. Że to jest hasło, które ciągle domaga się podjęcia, którym musimy się przejąć, jeżeli chcemy zapewnić dobro, szczęście i pomyślną przyszłość zarówno naszemu narodowi, jak i naszym rodzinom. Nigdy jeszcze ataki wymierzone w rodzinę nie były tak silne. Dzisiaj kwestionuje się sam fundament życia rodzinnego, kiedy ktoś mówi o związku mężczyzny i kobiety jako małżeństwie, jako podstawie rodziny, już bywa oskarżany o faszystowskie i totalitarne próby narzucenia swoich poglądów. Nie jesteśmy w łatwym momencie dziejów. Nie mamy do czynienia z kulturą przenikniętą Duchem Chrystusa. Ale właśnie dlatego musimy, nazywając sobie różne sytuacje po imieniu, rozpocząć jakby pracę od nowa. W latach 70. uczestniczyłem w pielgrzymce francuskich studentów z Rennes na Mont-Saint-Michel. Szliśmy przez 3 dni, bo to jest jakieś 60 kilka kilometrów. Szliśmy tak razem z nimi i tam miałem okazję rozmawiać z duszpasterzami, z księżmi. Jeden z nich mówi do mnie: wiesz, my zaczynamy pracę od zera. My zaczynamy od uczenia dzieci i młodych ludzi Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Dekalogu. Czy ta sytuacja nie zaczyna się pojawiać także i w naszym kraju? Czyż nie mam wielu sygnałów ze strony moich współpracowników, prezbiterów, którzy mówią o tym, że coraz mniejsza, coraz niższa jest świadomość religijna młodych Polaków? Może dlatego, że już nie widzą swoich rodziców wspólnie się modlących. Może dlatego, że na pracę nie umieją patrzeć inaczej jak na źródło dochodu. Może dlatego, że wielu z nas dało się oczarować fałszywymi bogami, złotymi cielcami, które zasłaniają nam Boga prawdziwego. Mówię wielu z nas, bo to nikogo nie omija. Jesteśmy dziećmi swoich czasów. Jesteśmy dziećmi tej kultury, która narzucana jest całemu światu. Trzeba ogromnego i świadomego wysiłku, żeby się tym złym wpływom nie poddać. Prosiliśmy przed chwilą, rozpoczynając tę mszę świętą: Boże, Ty dałeś nam w wiecznej, w świętej rodzinie wzór życia. Spraw, byśmy złączeni miłością naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty i tak doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Amen.